Serdecznie w zimowym, noworocznym Café Stilo. Dziś w naszym menu kuchnia indyjska. Jak być może bowiem wiecie, nasza wspaniała skrzypaczka Zuza Kuczbajska na początku grudnia wróciła z wojaży po Indiach. Poprosiłem ją więc, by zawitała do naszego zespołowego radia i przeniosła nas swoimi opowieściami z tych mroźnych i białych przestrzeni, jakie nas otaczają, do rejonów zgoła innych.
Realizacją moich marzeń. Już od wielu lat chciałam wyjechać do Indii, planowałam wyjechać do Indii. No i dostaliśmy razem z moim mężem propozycję od znajomych, którzy zaplanowali sobie, jak to nazywają, ostatnią podróż przed ciążą koleżanki. No i zabraliśmy się z nimi. Każdy tak naprawdę miał troszeczkę inny punkt odniesienia, inny cel jadąc do Indii. Ja chciałam poznawać tam ludzi, poznawać tę kulturę, zachłysnąć się ich życiem codziennym. No i faktycznie zachłysnęłam się, troszeczkę nawet się zakrztusiłam w niektórych momentach, natomiast wyjazd sam spełnił moje oczekiwania. Byłam w jakimś tam stopniu przygotowana, że nie będzie łatwo, bo też wyjeżdżaliśmy całkowicie na własną rękę, organizując wszystko sami, a wiele rzeczy też nie było zorganizowanych, więc musieliśmy radzić sobie na miejscu. z noclegami, z wyżywieniem, czasami z transportem. Nie, nie kupowałam żadnych przewodników. Wszystkie dostałam od znajomych, którzy już tam byli. Mieliśmy 3 przewodniki i gdyby je zebrać do kupy, to, no, stanowiłyby coś przydatnego. Każdy z osobna był mało przydatny. Powiem tak, ja nie nastawiałam się jakoś wybitnie na to, czego oczekuję od Indii. Wiedziałam, co mogę zastać. Wiedziałam również, że nawet moje najśmielsze wyobrażenia prawdopodobnie nie będą aż tak dobitne jak rzeczywistość, która tam funkcjonuje, ludzie, którzy tam żyją, te wszystkie widoki, które nas otaczają. No i faktycznie, pierwsze kilka dni, no to był szok dla zmysłów przede wszystkim. Może to nie było jakieś skrajne załamanie, co tam się dzieje, a wiem, że niektórzy ludzie przeżywają takie chwile. Ja bardziej byłam zszokowana po prostu ilością dźwięków, ilością zapachów, które aż ciężko mi było po prostu przetworzyć. Ilością zapachów, ilością smrodów. Ja się dopiero chyba pierwszy raz w Indiach dowiedziałam, jak wiele odcieni ma smród, jak głośne może być natężenie dźwięków na ulicy, jak wielu ludzi może mnie potrącać, dotykać, na mnie trąbić, gwizdać, próbować mnie wyminąć albo stratować. To był taki szok, który początkowo tak naprawdę wpływał całkowicie na odbiór rzeczywistości, którą tam zastałam. W momencie, kiedy nauczyłam się funkcjonować właśnie w tym tumulcie, w tym nieustającym ruchu, hałasie, zaczęłam przypatrywać się faktycznie, jak życie w Indiach wygląda troszkę od kuchni. No na tyle, na ile turysta jest w stanie to zobaczyć. Bo wiadomo, że tak czy inaczej chodziliśmy z przewodnikiem w ręku, więc no przecieraliśmy te szlaki, które już bardzo dawno są przetarte. Natomiast staraliśmy się schodzić z głównych ulic, z main bazarów i nie tylko odwiedzać najsławniejsze zabytki danych miast czy danych regionów, ale też zapuszczaliśmy się czasami w alejki, uliczki, które wyglądały bardzo naturalistycznie i ludzie, którzy wtedy nas otaczali, już nie byli tak proturystyczni, nie byli tak arci, mimo że oczywiście jestem cały czas tego zdania, że Hindusi są niesamowicie przyjaznym i otwartym narodem. Tak naprawdę my byliśmy dla nich niesamowitą atrakcją turystyczną. My jako turyści, którzy chcieliśmy zwiedzać ich kraj, dla tubylców byliśmy no czymś fascynującym. Cały czas robili sobie z nami zdjęcia, cały czas zapraszali nas do rozmów, do dyskusji, do wspólnego, nie wiem, czy to biesiadowania, czy na przykład muzykowania. Oni świetnie władają językiem angielskim, także na początku czasami wprowadzali nas w osłupienie i się zastanawialiśmy tak, skąd oni tak naprawdę nauczyli się tego języka, ale prawda jest taka, że wiele osób nas bardzo zaskoczyło, na przykład w momencie, kiedy nie potrafiliśmy do końca się z nimi dogadać i chcieliśmy im pokazać coś w przewodniku, na przykład mapę albo jakiś opis właśnie też po angielsku. Okazało się, że są kompletnie niepiśmienni, nie czytają, a języka nauczyli się po prostu z życia, od turystów, od najmniejszych lat, będąc związani z tym ruchem turystycznym, przyswoili język, no, w tym zakresie, który jest im potrzebny, żeby turysta zagadać, turyście coś wepchnąć, sprzedać, czymś zainteresować, żeby został z danym Hindusem jak najdłużej, no i pozwolił mu jak najwięcej zarobić. Kompletnie nie spotkaliśmy się z agresją. W Indiach naprawdę ciężko jest o agresję ze strony ludzi. Faktycznie mój Michał doznał agresji ze strony krów, 2, które próbowały go stratować, natomiast dał radę. Mnie próbowały stratować riksze, albo może ja bardziej je próbowałam stratować. Chwila nieuwagi i już była kraksa. Natomiast nikt nas nie zaczepiał tak, żeby chcieć zrobić nam krzywdę, coś nam zabrać. Nikt nam niczego nie ukradł. No wiadomo, że oczywiście zawsze byliśmy czujni i wszelkie jakieś dokumenty, pieniądze i tak dalej mieliśmy pochowane. Nawet jak coś zostawiliśmy, o czymś zapomnieliśmy, to na przykład w restauracji, to Hindusi tym się, właściciele, nie wiem, obsługa, tym się zaopiekowali i to czekało na nas, aż po to przyjdziemy. Więc nie było takiej sytuacji, że ktoś by się połasił na nasze jakieś dobra. No, z takich, powiedzmy, sytuacji na pograniczu prawa, to bardziej proponowano nam różne używki typu marihuana, typu haszysz. No, na każdym kroku. Tak naprawdę robił się zmierzch, zapadał zmierzch i od razu z tematów how are you, where are you from, z takim ostrym akcentem, prawda, przychodzili Hindusi do propozycji, może trochę haszu. No nie skorzystaliśmy. Jest na ulicy indyjskiej usłyszeć jakąś muzykę, bo jest tam taki hałas, że przerasta on wszystko. I tak samo nawet jak gra muzyka, to z wielu głośników na raz jest jeden wielki harmider. Więc faktycznie od samego początku można było się spotkać z jakimiś nutami wypływającymi ze świątyń. Można było zderzyć się z muzyką taką bollywoodzką, z ichniejszym popem, ze straganów, z muzyką. No natomiast powiedzmy, że to nie była do końca ta muzyka, którą ja chciałam usłyszeć. No bo jednak jadąc tam, miałam wyobrażenie, że to jest całkowicie inna kultura dźwięków i chcę ją poznać. Chcę też z niej może coś zaczerpnąć dla siebie. No, udało mi się tak naprawdę w 2/3 wyjazdu. Dojechaliśmy do Udaipuru, fantastycznego miasta w Rajasthanie, zresztą słynnego z któregoś odcinka Jamesa Bonda, bodajże Ośmiorniczka. Miasto przepiękne, naprawdę fenomenalnie, jak na Indie, czyste, nie takie głośne. No i podczas jednego ze spacerów, kiedy zapuściliśmy się na gaty wychodzące na jezioro, usłyszałam faktycznie te dźwięki, po które chyba przyjechałam do Indii. Grał tam jeden z poniekąd sławniejszych muzyków i wykonawców na tradycyjnym instrumencie indyjskim, Ravanadha. No i faktycznie on mnie zaczarował. Już nikt później, mimo że widziałam i słyszałam wykonania właśnie utworów na tym instrumencie, nie był w stanie tak zawładnąć mną na chwilę. Oczywiście zaczarował mnie na tyle, że musiałam nawiązać kontakt wzrokowy, a w przypadku Hindusów jest to droga do transakcji kupna i sprzedaży. Więc oczywiście spojrzałam na niego, on ściągnął mnie wzrokiem, już mnie nie wypuścił. No, chciałam i musiałam w sumie podejść bliżej, wysłuchać z bliska, jak mistrz Naro gra. No i po chwili oczywiście mistrz chciał mi sprzedać płytę. Płyta bardzo tak siermiężnie wydana, bardzo garażowo, z własnoręcznie wykonaną okładką. Nie byłam do końca przekonana, bo cena jak na tamtejsze standardy była naprawdę bardzo wysoka. Natomiast pomyślałam sobie raz, kozie śmierć, zagram. Przyznałam się, że jestem skrzypaczką, no więc oczywiście szanowny mistrz Naro od razu wręczył mi instrument, pokazał szybko, jak na nim grać. Okazało się, że niestety nie do końca jestem predysponowana do między innymi trzymania smyczka. Tak naprawdę stworzyliśmy taki swoisty duet, czyli Naro grał smykiem, ja grałam palcami na strunach. Wyszła z tego bardzo ciekawa muzyka, troszkę kocia, jak ja to nazywam, no bo jednak tam system dźwięków jest całkowicie inny, więc moje drobne palce nie nadawały się zbytnio do czystego grania na strunach, tym bardziej, że Naro posługiwał się kilkucentymetrowymi paznokciami do wybierania dźwięków. Ja opuszkami grając miałam pewne problemy z odległością między dźwiękami, więc faktycznie dużo było fałszów, natomiast pomijając to, było to niesamowite przeżycie, chyba nie tylko dla mnie, bo od razu wokół nas stworzyło się kółeczko. Przybiegły dzieci, przybiegli Hindusi, jacyś inni turyści też zaczęli się przyglądać już trochę z dystansu. Natomiast najbardziej rozbrajające było to, że naprawdę po kilku taktach wspólnego grania w to całe towarzystwo wparadowała ruda krowa. No i również zaczęła się przysłuchiwać tym wspaniałym dźwiękom, które wspólnie wykonywaliśmy. Oczywiście na nikim z wyjątkiem nas nie zrobiła wrażenia, bo krowy są tam tak naturalne jak u nas gołębie, więc była po prostu jednym ze słuchaczy. Do dzisiejszej audycji wybraliśmy kilka utworów z tej płyty. Mam nadzieję, że dźwiękowo nie będą Was porażały, bo tak jak mówiłam, jest to wykonanie dość garażowe. Natomiast słuchajcie się w rytmy, myślę, że są naprawdę niesamowite. Oh,
Oh,
Mamy nadzieję, że te opowieści i zaprezentowana muzyka rozgrzały wasze skute lodem serca albo przysypane śniegiem głowy. Życzymy wam na nadchodzący rok samych najlepszych chwil. Obdarzajcie ten świat wspaniałymi uczuciami, a niech on odwzajemnia się wam tym samym. Niech najjaśniejsza moc będzie z wami. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.
Nasi kochani słuchacze, życzę wam, żeby rok był rokiem zdrowym, był rokiem szczęśliwym, był pasmem sukcesów i tych zawodowych, i tych osobistych, żeby miał coś w sobie, co później będziecie mogli nazwać odkrywczym.